Prawie 17 minut po godzinie 17 w studiu zapowiadany gość, pani dr Hanna Wilk-Manowiec, ordynator oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego w Siedlcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od stresu chciałbym zacząć naszą rozmowę. W jakiej fazie stresu jest pani?
No teraz chyba w tej chwili pewnie ostrego adrenalinowego zdecydowanie, zanim się nie przyzwyczaję do tej rozmowy, tak? Czyli myślę, że na tyle jest to wydarzenie nowe i ekscytujące, że mogę to potraktować jako taka ostra, nawet dobra faza stresu, tak? Tego stresu pozytywnego.
To ja pani się przyznam, że chyba też adrenalina mi uderzyła w tej chwili. Jeszcze kortyzol nie zaczął działać. No bo ten stres ma dwa etapy i o ile o adrenalinie to wiemy, adrenalina uderza, dodaje nam siły, mobilizuje, a potem w stresie przychodzi, adrenalina mija, adrenalina działa krótko, ale intensywnie, a potem kortyzol. No i ten stres przeżywamy, mielimy go.
Znaczy zdecydowanie tak, bo chodzi o to, że cały czas myli się pojęcie stresu zarówno ostrego i przewlekłego. Czasami zapomina się, że stres jest człowiekowi w życiu potrzebny, czyli bez stresu w zasadzie nie ma sukcesu. Bez stresu też nic nie osiągniemy. I my nie powinniśmy się tak naprawdę przed ostrym stresem bronić. Co innego, jeżeli ten stres zaczyna nas niszczyć. Pewnie też nie do końca jest tak, że ten kortyzol jest tak bardzo i niebezpieczny i niepotrzebny, bo on jest potrzebny, bo coś go ostatecznie natura wymyśliła. Tylko w większości przypadków, jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli próbujemy z czymś walczyć i jest to taka uogólniona reakcja na stres, żebyśmy mogli przeżyć, to kortyzol też jest potrzebny do życia. Natomiast gorzej jest, jeżeli nie mamy takiego końca danego wydarzenia, żeby wyhamować kortyzolowi, odpocząć i zacząć następną fazę od początku.
Bo te oba hormony działają tak, że adrenalina krótko, a intensywnie, kortyzol trochę dłużej, pozwala nam poradzić sobie ze stresem i potem stonować, odpocząć. I być może przygotować się do kolejnego stresu.
Do kolejnego stresu i do kolejnych wyzwań. I tak właściwie działa całe życie. Zresztą sam kortyzol, może kortyzol nie, ale w ogóle hormony sterydowe też czasem są wręcz leczniczo podawane po to, żeby poradzić sobie z niejedną ciężką sytuacją w życiu, ciężką chorobą. Pod warunkiem, że tak jak mówię, jest to, ten epizod będzie zakończony, wyleczony. Najgorzej jest tak, jeżeli w danym stresie funkcjonujemy dzień po dniu, wtedy też nie dochodzi do zmniejszenia poziomu kortyzolu i w zasadzie za duży poziom kortyzolu zaczyna działać cały czas, nawet wtedy, kiedy śpimy, nawet wtedy, kiedy powinniśmy odpoczywać i wtedy, kiedy ten poziom kortyzolu powinniśmy mieć niski.
Jesteśmy ciągle przyczajeni, czuwamy, tyjemy też?
Tyjemy też, tak, ale myślę, że tych efektów ubocznych kortyzolu jest dużo, dużo więcej i właściwie wystarczy sobie nawet włączyć, ja to mówię, bardzo popularnego doktora Google, żeby przeczytać wszystkie objawy uboczne kortyzolu, kiedy pojawiają się właściwie wszystkie wymyślone objawy, które możemy sobie skojarzyć. Zarówno nadciśnienie też jest jakby efektem tego przewlekłego stresu i często myślę, że do tej pory część słuchaczy może zupełnie inaczej odbierać, że zawsze było wrażenie, że to adrenalina nam powoduje ten wzrost ciśnienia, że ta adrenalina będzie powodowała takie kardiologiczne negatywne skutki, a tutaj trochę zdziwienie, myślę, że nie, że zdecydowanie taki nadmiar wydzielania hormonów sterydowych powoduje te wszystkie skutki, nawet i kardiologiczne.
Hormony sterydowe, adrenalina, kortyzol, insulina, glukagon to są hormony, o których pani pisze wspólnie ze swoją siostrą, również lekarzem medycyny w książce Żyj w zgodzie ze swoimi hormonami, która niedawno się ukazała. Książka, w której obok solidnej dawki wiedzy medycznej również jest taka część poradnikowa, jak może oswoić się z hormonami, albo jak nad nimi zapanować. Czy to jest możliwe, żeby zapanować nad tą wielką fabryką chemiczną, którą jest nasze ciało?
Ja myślę, że można zapanować, ale przede wszystkim to jeszcze należałoby zacząć od tego, że myślę, że nie do końca w tej chwili pojmuje się rolę hormonów, bo między innymi książka temu służyła, tak, żeby je troszkę, myśmy to nawet nazwały, że znieść z takiego piedestału, że te hormony muszą być na stałym poziomie, że one tak wiele dla nas znaczą, że przywiązujemy dużą wagę do wyników badań, a hormony są dla nas po prostu tylko i wyłącznie alarmami i należałoby w ten sposób je oceniać. Czyli kwestia jest taka, coś się dzieje niedobrego, mamy dzwonek, tak? Uważaj, bo za chwilę spadniesz, uważaj, bo za chwilę się rozchorujesz, albo uważaj, bo zrobiłeś coś nie tak, prawda? Czyli ten rodzaj alarmu powinien być przez nas odbierany. Jeżeli mamy taki ostrzegawczy sygnał, że coś dzieje się nie tak, no to znaczy, że możemy zmienić swój styl życia, możemy zmienić swoje postępowanie na tyle, żeby te hormony się próbowały wyrównać. I my tak naprawdę, poza wyjątkowymi przypadkami, mamy długi czas i długie lata, czasami długie tygodnie, żeby się zorientować, że w cudzysłowie robimy coś nie tak, że grzeszymy jakimś postępowaniem, tak żeby się nawrócić, prawda, tak już mówiąc w ten sposób, do innego postępowania. Czyli w ten sposób interpretując to, mamy wpływ na hormony. Może nie zawsze i nie wszystkie, ale możemy odzyskać kontrolę nad własnym życiem, jeśli tylko chcemy.
No bo hormony możemy badać, badamy hormony tarczycy, słynne badania TSH, T4, T3, wychodzi nam poprawnie, w normach, a czujemy się źle. Coś jest nie tak, coś nas gryzie. I co wtedy? Kolejne badanie za jakiś czas?
Znaczy, to był też powód jakby, dlaczego w ogóle pomysł książki powstał, tak? To, co wielokrotnie mówimy, że często jest taka rozbieżność między tym, co mówi lekarz, a tym, co mówi pacjent. Lekarz mówi, że wyniki są prawidłowe, pacjent mówi, że czuje się źle i gdzieś ta nić porozumienia musi powstać. W ogóle, jeśli chodzi o hormony tarczycy, to jest też jakby bardzo taka dziwna sprawa, że my do końca nie mierzymy efektów hormonów tarczycy, prawda? My mierzymy jakby rodzaj komunikacji między hormonami. Możemy mierzyć poziom hormonów, jakim
między
danym...
Między podwzgórzem a tarczycą.
Między przysadką i między podwzgórzem a tarczycą. Natomiast nie mierzymy tak naprawdę funkcji tarczycy, bo ona jest bardzo trudna do zmierzenia, bo tarczyca odpowiada za produkcję energii. Taki prosty przykład, dlaczego czasami się zastanawiamy, że taka podprogowa epidemia niedoczynności tarczycy może wynikać z naszego trybu życia. Bo hormony tarczycy odpowiadają za to, ile energii w danym momencie produkujemy. To nie jest tak z godziny na godzinę, nawet nie jest z dnia na dzień, czyli jeden dzień lenistwa niczego nie zmienia. Ale jeżeli nie mamy takiego trybu życia, który będzie nas upoważniał do tego ciągłego korzystania z energii, to co? To po prostu nasza fabryka zmniejszy produkcję hormonów tarczycy.
Bo mózg i przysadka mówi, i podwzgórze się mówi, przyzwyczaja.
I mówi, że tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje, żebyśmy tyle baterii produkowali, żebyśmy tyle energii produkowali. W drugą stronę, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do takiego życia, jak to my mówimy, na adrenalinie i raptem przestanie ćwiczyć, prawda? Czy przestanie zużywać to energię, to jeszcze przez jakiś czas ma wrażenie, że tej energii ma za dużo. Ta regulacja hormonalna też nie następuje właśnie tak szybko, jak regulacja nerwowa, prawda? To zawsze jest parę tygodni opóźnienia, zanim organizm się próbuje dostosować do nowych warunków.
Czyli na przykład jest, możemy organizm przyzwyczaić po prostu do tego, obserwować, tak? Czy zmieniać tryb życia, czy chociażby pozostając przy tarczycy, bo też mówi się, że tarczyca odpowiada za szybkość przemiany materii. Tak, mamy szybką przemianę materii albo
no
wolną
właśnie, mówimy
przemianę
o przemianie materii.
Tak
naprawdę to właśnie jest kwestia tej produkcji energii, mhm. Czyli powinniśmy się zastanowić nad tym, że pewne rzeczy możemy w inny sposób interpretować. Ta tarczyca jest taka bardzo trudna, nie ma takich uchwytnych cech konkretnych, ale chociażby to, że jedną z takich form, którą na co dzień widać, jest produkcja ciepła czy zimna. Jeżeli komuś jest ciągle zimno, prawda, jeżeli ma obniżoną tą wewnętrzną temperaturę, którą potrafimy mierzyć, to znaczy, że on tej energii nie produkuje i to może świadczyć troszkę o tych objawach niedoczynności. Z kolei w odwrotną stronę, jeżeli ktoś jest ciągle jakby nadmierny, nadmiernie wystymulowany, produkuje za dużo ciepła, serce mu bije szybciej, prawda? To znaczy, że
Jest mu ciągle gorąco.
Prawdopodobnie, że produkcję hormonów tarczycy ma w nadmiarze. Czyli możemy siebie obserwować, możemy próbować dużo szybciej zauważyć coś, niż zauważy lekarz. Bo lekarz, tak jakbyśmy też wielokrotnie nawet i zwracały uwagę i pisały, lekarz nas widzi 15 minut, nie wie, jacy byliśmy miesiąc temu, rok temu, jaki mamy temperament, jaki mamy styl życia, co zostało zmienione. Natomiast sami mamy na to w jakiś sposób wpływ.
Możemy nad tarczycą jeszcze pozostańmy przy niej zapanować w jakiś sposób. Jeżeli nam jest ciągle zimno, to znaczy, że no, tarczyca jest niedoczynna, za mało produkuje hormonów swoich. Możemy w jakiś sposób wpłynąć odżywianiem, sposobem życia.
Jeżeli to nie jest proces chorobowy, tak, taki, który spowodował zniszczenie, jeżeli to nie jest tak, że mamy niedoczynność tarczycy na przykład po podaniu radiojodu, jeżeli nie mamy niedoczynności tarczycy po usunięciu tarczycy, możemy się też zastanowić, w jaki sposób na to wpłynąć. Tak jak powiedziałam, z jednej strony częściowo przy niedoczynności tarczycy musimy też zmuszać pomału organizm do pewnej pracy. Jeśli chodzi o te zalecenia dietetyczne, o których mówimy, to też jest tak, że to, że my produkujemy prohormon, tak, jeszcze nie znaczy, że mamy dużą ilość tego czynnego hormonu, który tak naprawdę
czyli
odpowiada.
TSH.
Nawet nie, czyli FT4, tak? Czyli żeby z FT4 zrobił się hormon aktywny, czyli po dejodynacji, prawda, muszą działać pewne enzymy. I te enzymy są zależne od wielu
Państwa
różnych...
do książki, bo tak, tam jest to dokładnie wytłumaczone.
Od wielu różnych innych substancji. I w tym momencie na te dejodynazy możemy wpływać troszkę dietą. Na produkcję samych hormonów też. To jest dosyć skomplikowany proces, nie tylko zależny od samego jodu, chociaż jod tutaj ma wiele do powiedzenia, ale to też różne procesy nawet i z pochłanianiem witaminy A, z selenem, prawda? Czyli te różne mikroelementy będą miały wpływ na to, w jaki sposób ten cały układ hormonalny będzie działał.
A skoro wspomniała Pani o odżywianiu, to insulina się kłania i glukagon, i też produkcja energii, i przemiana cukru, i magazynowanie. Jemy i wydzielamy insulinę. W którym momencie insulina się wydziela? Czy wtedy, kiedy zjemy dużo cukru, czy wtedy, kiedy zjemy coś w ogóle?
To nie jest tak. Znaczy wiadomo, że wtedy, kiedy zjemy dużo cukru, ale może nie tylko cukru, tak? Czyli to znowu też jest taki punkt odniesienia, że tak naprawdę są dwa fakty, że insulina nam się będzie w nadmiarze wydzielać, jeśli w ogóle będziemy jedli za dużo. Zresztą ona się będzie wydzielała zawsze, tak? Po posiłkach. Jej rolą jest tak naprawdę robić takie długoterminowe zapasy. My się też próbujemy odnieść w książce, ale nie tylko, do tego, że człowiek tych zapasów potrzebuje. Tak naprawdę tajemnicą tego procesu jest to, że nasz mózg, który właściwie głównie jedzie na zapasach cukru, tak? Czyli nie może być tak, że mózg będzie funkcjonował bez glukozy, bo każdy, kto kilka razy przeżył jakiś epizod hipoglikemii, wie, że się nie da funkcjonować bez cukru we krwi. To będzie tak, że ten dopływ glukozy musi być cały czas, a my jemy tylko kilka razy dziennie. No w związku z tym co? No mózg nie produkuje cukru
Czyli musi gdzieś magazynować.
I ta insulina jest rzeczywiście niewątpliwie razem z glukagonem taką parą, że insulina będzie najpierw wpychać ten cukier do komórek, a glukagon potem przez cały czas do następnego posiłku będzie wyjmował. I dopóki jemy tyle, żeby zmagazynować na ten czas, kiedy nie mamy następnego posiłku, to jest wszystko fajnie. I to jest ta regulacja, która jest fizjologiczna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy hiperalimentację, czyli tak jakby jemy dużo więcej, pakujemy dużo więcej. To tak naprawdę wszystko, kiedy jemy za dużo, i to jest, trzeba powiedzieć, że wszystkiego jemy za dużo. Już przy procesie takim no, kombinowanym diety, to można się zastanowić, co tak naprawdę szkodzi. I tutaj jest taka dziwna rzecz, że tak naprawdę takim, nie powiem, że bohaterem drugiego planu, ale troszkę też substancją wcześniej obwinianą o wszystko złe, to są tłuszcze. Bo one nie są bodźcem do wydzielania insuliny. One czasami zapewniają nam tę długą dostawę energii na te, powiedzmy, godziny między posiłkami. Nie są natomiast bodźcem do wydzielania insuliny. Oczywiście nie mówimy tutaj o tak zwanych tłuszczach trans, które same z siebie są złe, tylko mówimy o różnego rodzaju tłuszczach roślinnych, żeby było wszystko jasne.
Insulina działa, natomiast też w tej chwili no, większość dietetyków, większość diet jest taka, że jemy kilka posiłków dziennie. A kiedyś w naszej prehistorii tak nie było. Jedliśmy wtedy, kiedy było jedzenie. Czy ta pozostałość, ten atawizm jeszcze w nas jest? Czy to wydzielanie insuliny ma związek właśnie z tym atawizmem, że ona się wydziela, potem gromadzi, pozwala na gromadzenie zapasów? Te zapasy muszą zostać zużyte, żeby nowe się pojawiły?
Ja myślę, że nawet nie atawizm. To jest kwestia ewolucyjnego podejścia do tego, po co ta insulina powstała. I tak jak już mówiliśmy, że po to, żeby człowiek mógł przeżyć na posiłku zjedzonym ileś godzin wcześniej, prawda, w różnym czasie, musiała ta insulina być wydzielana i ona po to tak naprawdę ewolucyjnie została stworzona, no trudno powiedzieć, pokolenia na tym przeżywały i wiadomo, że ten proces ewolucji był taki, że się dostosował, przeżywał ten, kto lepiej potrafił wytrzymać od posiłku do posiłku. I taka była rola insuliny. I proszę zobaczyć, to o czym w tej chwili mówimy, czyli o tak zwanych chorobach cywilizacyjnych, czyli cukrzycy, różnych chorobach układu krążenia, to jest historia ostatniego wieku, prawda? Wtedy, kiedy zmieniliśmy sposób jedzenia, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy jeść inaczej. Tak naprawdę insulina, nie powiem, że została stworzona, ale człowiek został stworzony razem z tą insuliną, tak? Ukształtowany przez pokolenia te genetycznie do tego, że były te okresy przejadania i głodówki. I w tym wszystkim doskonale sobie radził. Więc teraz, jeżeli dostarczamy tak regularnie posiłki, to rzeczywiście tu troszkę jest pewnie wyjaśnienia, bo to nie dotyczy wszystkich. My cały czas mówimy o zdrowych, dlatego że w momencie, kiedy mamy już pacjentów chorych, kiedy mamy pacjentów, którzy leczą się insuliną, mamy pacjentów, którzy mają cukrzycę, to wtedy te zalecenia dietetyczne ich muszą być inne, tak? Im nie można już wtedy pozwolić na takie pewne wahania, o których tu mówimy. To wszystko to dotyczy się tych pacjentów, albo nawet jeszcze nie pacjentów, którzy takich problemów nie mają. I te przekąski same z siebie nie są złe. Należy jakby pamiętać, żeby przekąska była tak mała, żeby ta insulina jej jeszcze nie zauważyła. Mhm. Czyli idziemy sobie po lesie i zbieramy jagódki.
A w jaki sposób możemy obserwować, bo wspomniała pani o tarczycy, temperatura, wrażenie ciepła, zimna chociażby, a w jaki sposób możemy zauważyć, że coś się niedobrego dzieje z trzustką?
Znaczy, że coś niedobrego się dzieje z insuliną, bo może nawet nie z samą trzustką, tylko to, że mamy za wysoki poziom insuliny, a taka nadmierne wydzielanie insuliny jest wstępem do cukrzycy, nawet jest nazywane stanem przedcukrzycowym. Możemy zauważyć bardzo prosto, zaczynamy tyć i odkładać boczki tak zwane. Czyli jeżeli nam się zaczyna odkładać za dużo tkanki tłuszczowej, to znaczy, że proces magazynowania przeważa nad tym, co jesteśmy w stanie zużyć.
Bez jakiegoś powodu, czyli nie jemy więcej niż jedliśmy?
No, jeżeli jemy więcej niż jedliśmy, mamy powód, ale to nie znaczy, że ten powód nie powoduje z kolei nadmiernego wydzielania insuliny. Czyli tutaj jest tak, że może kwestia jest też taka, żeby rozumieć takie proste prawo przyrody. No, nic w przyrodzie nie ginie. Jeżeli zaczynamy więcej magazynować, to znaczy, że jemy więcej niż potrzebujemy. I albo musimy zmniejszyć to, co jemy, albo zwiększyć nasze zużycie, tak?
Czyli wysiłek.
I tutaj odniesienie właśnie do sportu.
W książce pań pojawia się magiczne słowo i ważne słowo homeostaza, czyli równowaga. To zdrowie jest? Można określić, że to jest zdrowie człowieka? Taka homeostaza?
Homeostaza to tak z definicji właśnie to jest utrzymanie równowagi wewnętrznej. I stąd wiele różnych nieporozumień na temat tego, co to znaczy, że ktoś jest zdrowy. I wielokrotnie to, co też podkreślamy, że pacjenci w tej chwili nauczeni korzystania z licznych badań diagnostycznych, mają takie poczucie, że jeżeli oznaczymy sobie wszystkie parametry, jeżeli nasze ciśnienie jest w normie, jeżeli nasze badania są w normie, to znaczy, że jesteśmy zdrowi. Poniekąd to jest jakby taka nowa definicja zdrowia. Tak naprawdę porównujemy troszkę właśnie życie i porównanie tego homeostazy do chodzenia po ścieżce, gdzie co jakiś czas nam się może noga obsunąć i próbujemy spadać. I teraz, jeżeli nasze hormony albo inne mechanizmy będą nas z tego, ktoś nam poda rękę i my nie spadniemy z tej ścieżki, to znaczy, że wracamy do tej równowagi, czyli homeostazy. No dobrze, no zjedliśmy za dużo, ale po to mamy nasze hormony, po to mamy różne substancje, żeby powiedzmy odczekać i wrócić do równowagi. Jeżeli mimo wszystko ktoś nas nie złapie, to już zaczynamy się z tej ścieżki staczać i wtedy to oznacza, że zaczyna się proces chorobowy.
Ale w jaki sposób to zaobserwować? Bo znów wracam do tego, że też chyba zamysłem tej książki jest to, żeby czytelnik posiadł wiedzę, dzięki której może się ustrzec choroby. Też w jaki sposób kontrolować, w jaki sposób obserwować tę nierównowagę, zbliżanie się do tej nierównowagi. Czy złe samopoczucie wystarczy?
Znaczy złe samopoczucie może to też trudno powiedzieć. Chodzi o to, żeby nie przywiązywać też jakby nadmiernej takiej wagi tylko i wyłącznie do wyników badań, prawda? Czyli wyników badań takich, ja powiem tak, z kardiologicznego punktu widzenia w stosunku do pomiaru ciśnienia, bo właściwie to większość osób, to tak odbiegając troszeczkę od hormonu, większość osób uważa, że jeżeli zmierzy sobie ciśnienie i ma ciśnienie 120/80, prawda, to znaczy, że to jest prawidłowe ciśnienie. Tak, ale z pewnym wyjątkiem. Jeżeli zmuszamy się do nadmiernego wysiłku, jeżeli na przykład nawet my wykonujemy próbę wysiłkową, jeżeli wspinamy się gdzieś, prawda, tak jak było wielokrotnie takie porównanie, to my nawet musimy mieć wyższe ciśnienie, czyli wtedy te wyniki nie mogą być prawidłowe.
Ale wtedy też jest homeostaza.
Ale wtedy też jest homeostaza, dlatego że jest to kontrowanie tego, co potrzebujemy. Ja myślę, że przede wszystkim należy obserwować własne reakcje. Czyli, że w jakiś sposób na te zaburzenia reagujemy, tak? Jeżeli to złe samopoczucie jest po to, żeby nas ostrzec, a my musimy w tym momencie zmienić swoje postępowanie, żeby następnym razem poczuć się lepiej. Czyli to jest troszkę tak, że jak się męczymy przy wysiłku, to znaczy, że musimy zaplanować inny rodzaj wysiłku, treningi, tak? Nadrobić to i zobaczyć, czy wróciliśmy do tego poziomu równowagi. Podobnie też jest tak, że jeżeli ktoś przybierze kilogram, to nie znaczy, że od razu ma cukrzycę, tylko ma szansę na to, żeby się poprawić i ten kilogram gdzieś po drodze zgubić. Czyli to jest takie podejście w tym samomonitorowaniu pacjenta.
A co pani powinna z suplementy diety, o których się teraz dużo mówi i sporo jest reklam, chociażby dzisiaj kilkakrotnie słyszałem reklamę suplementu wapnia dla starszych osób.
Dla starszych osób. No właśnie, to chyba takie troszkę nieporozumienie. To znaczy, generalnie suplementy nie są same w sobie niczym dobrym. Zaczęliśmy od stresu, ja tutaj jeszcze na chwilę do tego stresu wrócę. Otóż przywykliśmy stres traktować wyłącznie w takich kategoriach, psychofizycznych. Czyli ktoś nas zdenerwował, mamy stres, coś się wydarzyło, mamy stres. Zapominamy, że dużo bardziej groźnym stresem dla nas jest tak zwany stres biologiczny, czyli coś, co nas naprawdę z tej homeostazy spycha. To jest stres.
Czyli na przykład przejedzenie.
Ale też nagłe zwiększenie jakiejś substancji, którą sztucznie do organizmu wprowadzamy. Czyli w tym momencie, jeżeli na przykład zjadamy normalny posiłek, który zawiera wcale niemało wapnia, to organizm ma możliwość, że może go wchłonąć, może nie, w zależności od tego, ile potrzebuje. Jeżeli taką bombę podajemy w jednej tabletce naraz, to wiadomo, że jest to też pewnego rodzaju stres dla organizmu, żeby sobie poradzić, co z taką dużą ilością robić. Jeśli chodzi w ogóle o nieporozumienie dotyczące suplementu wapnia, to jeszcze jest inna rzecz, że tak naprawdę ten wapń musi utrzymywać się we krwi na stałym poziomie i on będzie się mógł odkładać w naczyniach, on będzie mógł różne efekty w komórce wywołać, natomiast wcale nie tak łatwo, żeby on się odłożył w kościach. I tym bardziej nie będzie tego robił w starszym wieku, bo tak naprawdę jakby też jest wytłumaczenie, że jakby to, czy jaką mamy masę kostną, czyli to, co jest podstawą osteoporozy, to zależy od tego, czy te kości są narażone na, powiedzmy, też wysiłek. No bo po co organizm ma wbudowywać wapń do kości, jak my tych kości nie obciążamy i nie używamy, czyli nie ćwiczymy grawitacyjnie, nie używamy takiego...
Czyli nie chodzimy zwyczajnie.
Czyli nie chodzimy, tak. Czyli nie chodzimy, nie obciążamy.
Zwłaszcza, że kości no, przyjmują, chłoną wapń do pewnego wieku.
Do pewnego wieku, tak. I tutaj jest to
czyli
pewnego...
Czyli ja już nie mam szans.
Jest to pewnego rodzaju nieporozumienie. Tak naprawdę też proszę zobaczyć, że wśród różnych takich zaleceń, nawet w stosunku do chorób nowotworowych, uzupełnianie różnych takich suplementów, witamin jest jako czynnik wręcz negatywny, a nie pozytywny. Oczywiście należałoby nadmienić z wyjątkiem jednej, jedynej witaminy, która się znalazła na tej liście jako taka rzecz kontra, mianowicie witamina D.
Witamina D, słynna. Teraz zwłaszcza wskazana, kiedy nie ma słońca. Czy każdemu?
Czy każdemu? Ja powiem tak, w naszej populacji tutaj, patrząc na to, jaką mamy porę roku i ile mamy dni słonecznych, to rzeczywiście trudno jest znaleźć osobę, która nie ma niedoboru witaminy D. Wiadomo, że w okresach letnich warto korzystać ze słońca, dlatego że jest to sposób pozyskiwania naturalnej witaminy D. Natomiast w momencie, kiedy nie możemy jej pozyskać, czyli mamy okres jesienno-zimowy, bardzo mało słońca i jej nie wyprodukujemy, no to wtedy jakby uzupełniamy to w suplementach czy w lekach, no w zależności od tego różnica jest, czy na receptę, czy bez recepty. To jest tak, że niewielkie dawki witaminy D powinno się w tych okresach jesienno-zimowych uzupełniać. Można poziomy witaminy D badać, jeżeli poziom jest bardzo niski, to wtedy my zalecamy nawet większą suplementację, już wtedy taką lekarską.
A ja spotkałem się z taką opinią, że nie warto suplementować mikroelementów, dopóty nie znamy poziomu tych mikroelementów w organizmie. Czy to jest rozsądne, żeby mimo wszystko suplementować na przykład magnez? Teraz jest magnez modny do suplementacji, skoro nie wiemy, jaki jest poziom tego magnezu. Czy to ma sens?
Znaczy, to jest kwestia też taka, że ja się z tym zgadzam, że wszystko powinno się najpierw sprawdzić, zanim będzie się suplementowało w dużych ilościach. Natomiast z magnezem to jest trochę też tak, że nasza dieta jest na tyle uboga w magnez, że trudno ją tak przybudować, żeby ktoś mógł na tyle uzupełnić te niedobory, które zużywamy, a z kolei dawki, które my stosujemy w suplementach, nie są szkodliwe. Akurat jeśli chodzi o magnez, to nie ma takiego problemu. Większy problem jest na przykład z witaminami, bo przedawkowanie niektórych witamin może się okazać nawet śmiertelne. Tak jest chociażby z witaminą A, że przesadzenie z poziomem witaminy A może się okazać mocno szkodliwe, czyli więcej nie znaczy lepiej.
To gdzie tu miejsce na hormony przy witaminie D na przykład?
Bo witamina D tak naprawdę nie jest witaminą, tylko jest hormonem. Czyli ona jest zakwalifikowana wedle dawnych zasad, że my nazywamy, że to jest witamina D. Ona się zachowuje i właściwie jest hormonem czy prohormonem. I dlatego znalazła się też w tej książce jako hormon.
I zły cholesterol ma ogromne znaczenie przy transporcie witaminy D. Tak zwany
zły cholesterol. Jeśli chodzi o cholesterole, to tutaj też powiem, że to się troszkę zmienia. Znowu, inne będzie podejście do ludzi chorych. Takich, którzy już udowodnili, że mają miażdżycę. Takich, którzy są po udarze, po zawale, z chorobą wieńcową, z blaszkami miażdżycowymi. Tutaj rzeczywiście musimy maksymalnie obniżać im poziom cholesterolu. Natomiast u pozostałej populacji walka z cholesterolem też nie zawsze może okazać się taka dobra, dlatego że większość z tych hormonów, o których mówimy, czyli nawet i ten odpowiedź na stres, czyli kortyzol, witamina D, są produkowane z cholesterolu, tak? Czyli po prostu jeżeli obniżymy poziom cholesterolu sztucznie, to nie będziemy mieli substratu do produkcji hormonów, które są nam tak naprawdę potrzebne do życia.
Ile wody powinniśmy pić dziennie, pani doktor?
Ile powinniśmy pić? To też...
Ile damy radę?
No myślę, że nie tak, że ile damy radę, bo znowu to kwestia jest taka, że zależy co pijemy, jak pijemy, tak? Jeżeli byśmy pili taką wodę bez mikroelementów, to w zasadzie może się to okazać wręcz szkodliwe dla zdrowia.
Czyli na przykład przygotowaną?
Przygotowana woda nie jest dobra. No może destylowana na pewno jest mocno szkodliwa, no natomiast przygotowana pewnie wszystkiego nie wytraci, ale woda, która nie zawiera mikroelementów, nie będzie się w jelicie wchłaniała tak jak trzeba. Tak? Czyli nie będzie miała takich efektów, jakbyśmy chcieli. Czyli jeżeli podajemy wodę, to musimy podawać ją z dodatkiem mikroelementów. Dlatego zawsze warto do wody dodać chociaż trochę, powiedzmy, no, ja czasami mówię, że jeżeli ktoś uczestniczy w różnych właśnie takich górskich wycieczkach, to wie, że zwykle nie jest to tak, że zabieramy ze sobą tylko czystą wodę, ale czystą wodę i tak zwane elektrolity, żeby mieć na wypadek mocnego odwodnienia. Natomiast ile wody? Zwykle my zalecamy tak koło 2-2,5 litra dziennie. Oczywiście rozumując, że woda to nie jest czysta woda tylko, tak? Bo jeżeli ktoś uzupełnia w postaci zup, wywarów, soków, owoców, warzyw, to też jest to podawanie wody. Przykładowo, no każde warzywa i owoce mają około 80% wody, więc jeżeli zjemy kilogram owoców, to tak jakbyśmy wypili 800 ml
wody.
Niecały
litr wody. Niecały
litr wody.
I tu też hormony działają, dwa hormony odpowiedzialne za gospodarkę wodną naszą.
Też działają, no głównie hormony akurat w przypadku wody to działają tak jak przy odwodnieniu, czyli one regulują też historycznie to, że na wypadek, kiedy mamy okres, kiedy mamy się, kiedy nie mamy dostarczenia wody, tak, to organizm zaczyna nam tą wodę oszczędzać. Natomiast jeżeli zaczyna się z kolei coś dziać z hormonami regulującymi gospodarkę wodną, no to już jest tutaj domena nadciśnienia, prawda? Czyli wtedy mamy problem z nadciśnieniem i wielokrotnie do tego się odnosimy, jakby układając, jakie leki na nadciśnienie możemy danemu pacjentowi dać. Też należy pamiętać, że często woda, która w człowieku zostaje nadmiernie, czyli nie zostaje wydalona, to jest to woda, która zostaje tak jakby wraz z solą. Czyli jeżeli ograniczymy spożycie soli, prawda, to automatycznie ta woda nie będzie się w taki niewłaściwy sposób zatrzymywała.
Ale sól zawiera sód, który jest też ważny w gospodarce wodnej.
Tak, bo to głównie chodzi o to, że to, co ja powiedziałam o soli, to tak naprawdę tyczy się sodu, tylko ponieważ sól to jest głównie NaCl, tak? Czyli tak naprawdę te jony takie odpowiedzialne za niektóre mechanizmy nadciśnienia, nie u wszystkich, to są jony sodowe, czyli sód. Tu też jest tak, to co w książce czasami mamy takie odniesienie, że genetycznie różnie jesteśmy ukształtowani. Nie wszyscy ludzie mają ten sam mechanizm takiego, ten sam mechanizm gospodarki sodowej. Także część jest pacjentów takich, która będzie reagowała w ten sposób, że będzie gromadziła sód i wtedy jak najbardziej leki odwadniające będą tymi lekami, które w nadciśnieniu powinny być stosowane. A jest część pacjentów, która tego mechanizmu akurat nie ma i tutaj leczenie lekami odwadniającymi przy nadciśnieniu nie będzie miało zupełnie efektu.
W każdym razie najlepiej, żeby do leczenia lekami nie doszło. Pani troszeczkę tak przeciwko lekarzom tę książkę napisały.
No nie, bo ja myślę, że nie przeciwko.
Obserwacja i dbanie o swoje zdrowie po to, żeby do lekarza nie pójść.
Nie, ja myślę, że nie. Zresztą, gdybyście państwo tak naprawdę posłuchali w tej chwili, w którą stronę tak naprawdę medycyna zmierza, to ja myślę, że coraz bardziej zmierza w kierunku profilaktyki. I ja myślę, że to nie jest działanie profilaktyka, to nie jest działanie na swoją, w cudzysłowie, szkodę, tak? Zresztą wielokrotnie, ja powiem szczerze, że nawet wśród takich pacjentów, którzy już są ciężko nawet chorzy, to my ich też uczymy pewnych zachowań po to, żeby oni byli w stanie zauważyć, że coś złego się dzieje. to może nie jest do końca tak, że my im tą chorobę wyleczymy. Taki pomysł, który mi w tej chwili tak na bieżąco przyszedł do głowy, jak mówimy o wodzie, o soli i o odbieraniu chleba lekarzom, to są pacjenci z niewydolnością krążenia. Dlatego, że wielokrotnie jest tak, że ci pacjenci bardzo często trafiają do szpitala. Natomiast jakby te programy profilaktyczne dotyczące tych pacjentów są takie, że jeżeli ich nauczymy, że oni będą kontrolować wagę i oni codziennie będą się ważyć i codziennie obserwować, czy oni, broń Boże, nie przytyli pół kilograma czy kilogram, to wiemy, że automatycznie ich kontrola jest prawidłowa, bo oni nie gromadzą wodę. Czyli jeśli zauważą, że przybywają po kilogramie, to wtedy znaczy, że muszą skorygować, co zrobili nie tak z dietą, czy w tym momencie nie zjedli za dużo soli, a jeżeli cokolwiek się dzieje, to wtedy jest szansa, żeby szybko przyjść do lekarza, skorygować leczenie, a nie trafiać do szpitala w obrzęku płuc. Czyli stąd mówię, że to nie do końca też jest tak, że wyłącznie takie leczenie tabletkowe jest domeną lekarzy.
To, co z tej książki też przebija i co jest według mnie bardzo ważne i za co jestem paniom obu wdzięczny, to takie całościowe spojrzenie na człowieka. Chciałbym, żeby wszyscy lekarze tak patrzyli. Na człowieka, który jest przecież jednym wspaniałym organizmem, wielką chemiczną fabryką, pełną reakcji, a specjalizacja, czasami niestety muszę to powiedzieć, specjalizacje lekarskie zabijają to całościowe spojrzenie.
Zabijają, ale nie powinny zabijać, bo każdy powinien w miarę możliwości zadawać sobie pytanie dlaczego, czyli powinniśmy też jako lekarze i dyskutować i zastanawiać się nad przyczynami, bo leczenie skutków to jest tylko połowa sukcesu, tak? Jeżeli nie dojdziemy do przyczyny, to ten problem będzie wracał. Więc ja myślę, że to jest jakby całościowe podejście do medycyny. I proszę mi wierzyć, że wielokrotnie takie różne przemyślenia się też rodzą z tego, jeżeli my sami gdzieś staniemy po drugiej stronie lustra, tak? Czyli mamy jakieś problemy zdrowotne znaczy u siebie czy u swojej rodziny i wtedy nas jakby też to skłania do takiego innego trochę podejścia do zdrowia.
Pani doktor Hanna Wilk wspólnie ze swoją siostrą Małgorzatą, również lekarzem, napisały panie książkę Żyj w zgodzie ze swoimi hormonami. Książka jest dostępna. Na kanwie tej książki rozmawialiśmy i o stresie, i o hormonach, i o wodzie, i o insulinie, i o trzustce, i o lekarskim podejściu do pacjentów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.